tak jak Mirek mówił, czytał, już najwyższy czas, żeby w przypływie nieopanowanego optymizmu dokonać jakiejś solennej decyzji, prawda? Jak co roku. Mamy wielkie plany, czego to nie dokonamy w tym roku nadchodzącym 2020, jak to bardzo się zmienimy, jak całe nasze życie się zmieni. Niestety, tak właśnie jak statystyki mówią, przeciętnemu Kowalskiemu starcza entuzjazmu gdzieś do końca pierwszej dekady stycznia, bardziej ambitni wytrwają do 15-20 stycznia. I nie ma się co tutaj oszukiwać, no tak po prostu jest. Ilu z nas dotrzymało sobie obietnicy, że zrzucą kilka kilogramów wbrew temu, co Mirek mówił? Ilu z nas postanowiło regularnie stosować ścisłą dietę? Problem w tym ścisłą, prawda? Gdyby nie ta ścisła, to można byłoby rzeczywiście tę dietę utrzymywać. Ilu z nas dotrzymywało sobie obietnicy, że będą dwa razy w tygodniu ćwiczyć na siłowni? Po waszych minach widzę, że nie jestem sam. Dobrze, dziękuję, trochę się lepiej czuję. Ale w tym roku na pewno będzie inaczej. I chyba czytaliśmy te same strony, bo też wynotowałem właśnie takie ambitne plany na 2020. Ktoś powiedział, zdecydowałem się więcej jeść i mniej ćwiczyć i co najmniej godzinę dłużej leniuchować. I chcę dotrzymać sobie danej obietnicy. Chyba nikt z nas nie miałby wielkich trudności z dotrzymaniem tego rodzaju obietnic, prawda? Problem w tym, że ich dotrzymanie niewiele dobrego by zmieniło w naszym życiu. No może poza większą oponą na brzuchu, w pasie. W przeciwieństwie do tego, co chciałbym mówić o podjęciu zobowiązań, które jeśli je spełnimy, radykalnie zmienią moje i twoje życie, mogę cię zapewnić, że jeżeli zdecydujesz się wyjść poza sferę swojego komfortu, jeżeli zdecydujesz się na podjęcie odważnej decyzji, to Bóg gwarantuje, że te wszystkie postanowienia, do których chcę cię dzisiaj zachęcić, naprawdę zmienią wiele w twoim życiu. Chcę zasugerować 4 takie postanowienia. Jeśli ich dotrzymasz, ze zdumieniem zobaczysz zmianę w życiu swoim i w życiu swoich najbliższych. Może w ten sposób 20 rok stanie się rzeczywiście przełomowym rokiem, do którego tak wszyscy tęsknimy. Oto pierwsze postanowienie. Nazwałbym je tak. Zapomnij o swoich klęskach i błędach. Apostoł Paweł daje nam bezcenną pod tym względem radę. Jeżeli masz przed sobą Nowy Testament, zachęcam do otwarcia 3 rozdziału listu do Filipian. Filipian 3:13-14. Pisze tam tak. Zapominając o tym, co jest za mną, a zwracając się ku temu, co przede mną, biegnę ku mecie po nagrodę, do której Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Ta rada, napisana ponad 2000 lat temu, wytrzymała próbę czasu. Trudno znaleźć trafniejszą i bardziej praktyczną radę na początek roku. Bóg jest przy tobie, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Bóg chce cię prowadzić, oczywiście nie wbrew twojej woli, to jest oczywiste. I nie musisz żyć pod piętnem porażek swojej przeszłości. Komuś na tym bardzo zależy, ale to na pewno nie jest Bóg. Każdy z nas zawiódł. Każdy z nas nosi w pamięci gorzki smak tego przykrego doświadczenia zawodu. To wspomnienie może uwierać jak palący cierń, może zdominować twój sposób myślenia i może spowodować taki, a nie inny kierunek twojego życia. może sprawić, że o niczym innym nie będziesz mógł myśleć. Jedynie o tym, że no może zawiodłem. Zawiodłem w swoim związku, podjąłem fatalną decyzję i skutki są nieodżałowane. Powiedziałem coś niestosownego, zrobiłem coś złego. Moja postawa była niewłaściwa. Po prostu zawiodłem i mój związek, jeżeli nie osłabł, jeżeli się nie rozpadł, to po prostu umarł emocjonalnie. Straciłem kontakt. Niektórzy z nas rodziców mają tę palącą świadomość, że w jakiś sposób zawiedliśmy swoje dziecko. Wielu nosi przykre wspomnienie zawodu, jaki sprawił swoim rodzicom. Być może każdy z nas, choć nie musi się do tego przyznawać komukolwiek, głęboko w sercu wie, że zawiódł sam siebie i to chyba pali najbardziej. To chyba boli najbardziej. Biblia dzisiaj zachęca do tego, żeby się nie poddawać, żeby podjąć właściwą decyzję. Trudna? Oczywiście. Nie wolno nam pozwolić na to, żeby błędy przeszłości rujnowały naszą przyszłość. I tu nie chodzi o pozytywne myślenie. Tu chodzi o coś o wiele głębszego. O coś o wiele bardziej ważnego. Nie grzeb się w przeszłości do tego stopnia, żeby nie robić kroku do przodu. Bo komuś na tym bardzo zależy, byś kręcił się w kółko. Bóg ma dla ciebie błogosławioną przyszłość i chce zwrócić twój wzrok właśnie ku tej przyszłości. Dojrzyj to i uchwyć się tego. Chrystus zmarł na krzyżu, aby tobie przebaczyć. A dzisiaj apostoł Paweł zachęca, abyś odebrał ten dar przebaczenia sobie, innym, abyś stał się rozdawcą tego przebaczenia. W tej chwili głęboko w sercu zawierz swoje życie Jezusowi, bo to jest jedyny sposób na to, aby wyjść z tego palącego kręgu donikąd. Zawierzenie Chrystusowi daje podstawę i potencjał do zrobienia tego kroku w przód. Nie czekaj. Dziś jest ten czas. A oto druga rada, którą ma dla nas apostoł Paweł. Tym razem zawarł ją w liście do Kolosan w 3:13. Zapomnij o swoich urazach i żalach. Kolosan 3:13 czytamy takie słowa. Żyjcie ze sobą w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie, gdy macie coś przeciw drugiemu. Jak Pan wam przebaczył, również wy tak czyńcie. Pamiętasz to, jak Pan Jezus umył nogi uczniom i mówi, wiecie, co wam zrobiłem? Brzmiało to troszeczkę dziwnie, no bo... Oczywiście, że wiemy. Umyłeś nam nogi. Nie, nie, nie. Wiecie, co wam zrobiłem? Rozpocząłem łańcuch. Tak jak ja wam umyłem nogi, tak wy myjcie nogi innym. Wiecie, co wam zrobiłem? Przebaczyłem wam. Tak jak ja wam przebaczyłem, tak wy przebaczajcie swoim winowajcom. To wyzwanie skierowane jest bezpośrednio do mnie i do ciebie. I wiesz, kto jest największym wrogiem i kto najbardziej uniemożliwia skorzystanie z tego postanowienia? Ja sam, moje emocje, moja pycha, moje urażone emocje. Czym jest uraza? Jest to głęboko skrywana niechęć. My umiemy różne maski nakładać. Jest to głęboko skrywana niechęć, która nakręca cię emocjonalnie. Problem polega na tym, że nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, że pielęgnowanie urazy niszczy ciebie samego. Ktoś powiedział, pielęgnowanie urazy to jak picie trucizny w przeświadczeniu, że otruje się ta druga osoba. Urazy i żale są niebezpieczne jeszcze z innego powodu. Niszczą małżeństwa. Rozbijają rodziny. Dewastują przyjaźnie. I rujnują wspólnoty wierzących tak jak nasza. Dlatego apostoł Paweł zachęca, bądźmy ze sobą szczerzy i uczciwi. Bądźmy odważni. Przyznajmy, że jednym ze skandali Kościoła są żale i pretensje, jakie my wierzący pielęgnujemy wobec siebie. Jeśli masz do kogoś pretensje i pielęgnujesz to słodkie uczucie niebezpieczne jak trucizna, to dzisiaj zachęcam, podejmij twardą, odważną decyzję. Dłużej już nie chcę. Rezygnuję. Zachęca mnie i ciebie do tego właśnie Słowo Boże. Nie daj się zniszczyć swoim złym przyzwyczajeniom. Nie chcesz chyba, żeby twoim epitafium na grobie były słowa proroka Hioba 21-25. Umarł z goryczą w duszy, nie zaznawszy za życia żadnego szczęścia. Doskonale pamiętamy przypowieść Pana Jezusa o dwóch sługach. Pierwszemu Pan darował niewyobrażalnie wysoki dług. Ułaskawiony sługa spotkał swojego przyjaciela, współsługę, któremu był winien grosze. Nieprzejednany wtrącił tego drugiego do więzienia. Jezus powiedział, że jego twarde serce jego samego przyprawiło o nieszczęście. Człowiek, który nie chce przebaczyć, a to jest mój i twój największy grzech, który pielęgnuje urazy, siedzi w więzieniu swoich emocji, zachowując się jak czarna dziura. Bóg dzisiaj radzi, nie skazuj się na takie więzienie. Zasmakuj wolności, wyjdź, idź za Nim. Przełam swoje niemożliwości. Sam tego nie zrobisz. Ale mamy moc Ducha Świętego, który jest potencjałem do wykorzystania. Zrezygnuj ze swoich pretensji. Apostoł Paweł mówi, przebaczajcie sobie wzajemnie, gdy macie coś przeciw drugiemu. Co Paweł radzi w tym tekście, na który się powoływałem? Nie masz ignorować słów czy postępku osoby, która cię uraziła czy zraniła. Nie masz udawać, że nic się nie stało. Nie masz udawać, że ciebie to nie dotyka. Musisz podjąć trudną, bolesną decyzję przebaczenia, rozprawienia się sam ze sobą, ze swoją niechęcią i ze swoimi złymi myślami. Żeby to zrobić, musisz uświadomić sobie, jak to jest bolesne i trudne. I wiesz, co pomaga najbardziej, a przynajmniej z mojego punktu widzenia? Skoncentrowanie uwagi na całej pasji Chrystusa, na tym, jak Jezus podejmował krok po kroku trudne decyzje. I w ten sposób dokonało się przebaczenie. My dzisiaj oczywiście w naszej kulturze, w której żyjemy, jesteśmy raczej skłonni do tego, żeby podnieść ręce i powiedzieć, Panie, uwielbiam Cię, ześlij mi ducha przebaczenia. Żeby to tak działało, prawda? Swoim najbliższym rodzice, przebaczcie dzieciom. Dzieci, przebaczcie rodzicom. Swojemu szefowi. Jeśli jesteś szefem, przebacz swoim opieszałym pracownikom. Przebacz te twarde i niesprawiedliwe słowa, które cię mocno dotknęły, które cię zraniły. I uświadom sobie, że to jest twoja decyzja i od niej zależy twój pierwszy krok. Nie ma chyba lepszego momentu na tak odważny krok jak początek roku, prawda? Jak poleganie na Chrystusie. Pytanie, zrobisz to? Czy tylko będziemy o tym gadać? Trzecia propozycja. Rób wszystko, co możesz, żeby naprawić zerwane więzi. Mam taką aplikację w komputerze, która od czasu do czasu przypomina mi, że nie wszystko działa poprawnie i tam komputer musi wyczyścić niektóre rzeczy. Muszę dokonać zmian. Tak sobie ustawiłem ten program, że ja decyduję, czy tych zmian dokonywać, czy nie. Bóg w swoim słowie zadaje nam te same pytania. Czy w twoim życiu duchowym wszystko jest w porządku? Nie chodzi oczywiście o komputer, ale chodzi o relacje z ludźmi. O ludzi z twojego otoczenia. Wszystko jest tutaj w porządku? Chciałbym powołać się na radę zawartą w liście do Rzymian tym razem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 18 wersecie pisze: jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. Ważne zdanie w tym wersecie brzmi: jeśli to od was zależy. Jeden z terapeutów małżeńskich zadał proste pytanie skonfliktowanym małżonkom. No dobrze, macie poważny konflikt, nie możecie się dogadać. Jaka jest twoja wina? Jakbyś procentowo określił, ile procent jest twojej winy? No, jej wina to jest 70%. Moja może 30%. I propozycja padła: zlikwiduj tych 30% problemu. Dużo się zmieni w twoim małżeństwie. Jaka jest nasza tendencja? Niech on się zmieni, ja się wtedy też zmienię. Apostoł Paweł mówi zupełnie coś innego. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Bóg każdego z nas osobiście wzywa do tego, aby odbudować relacje. Nie znam się na tym, czytałem gdzieś, strategzy od wojskowości mówią, że pokój nie przychodzi sam. O pokój trzeba dbać, jest kosztowny. Trzeba bardzo pilnować pokoju. Trzeba bardzo pilnować dobrych stosunków z najbliższymi. To się samo nie dzieje. Niektóre więzi zostały zrujnowane ze względu na postępek tej drugiej strony. Zgadza się. Kogoś, kto cię dotknął, zranił, uraził, odwrócił się plecami do ciebie. Może ten ktoś nawet nie jest zainteresowany, żeby cokolwiek zmienić. Ja muszę z bólem i żalem wyznać, że stanąłem wobec takiego muru. Przyszedłem, zaproponowałem naprawienie błędów z przeszłości. Ten ktoś powiedział: mnie to nie interesuje. I Bóg to uznaje. Bóg to uznaje. Właśnie dlatego Słowo Boże mówi: jeśli to możliwe, jeśli to od ciebie zależy. Bądź jednak szczery sam ze sobą. Niektóre relacje zepsuły się z twojego powodu. To ty jesteś przyczyną tego pęknięcia, prawda? Słowa Pawła: jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój, podpowiadają, że jeśli spowodowałeś pęknięcie w relacji, to masz obowiązek przed Bogiem wszystko naprawić. Obowiązek. To nie jest życzenie, to nie jest pragnienie. To jest nakaz wewnętrzny. Ja wiem, w dobie postmodernizmu obowiązek, nakaz, powinność to są abstrakcyjne pojęcia, ale nie dla nas wierzących. To zawiera także jedną rzecz, która dla nas wszystkich stanowi tak ważną trudność. Mianowicie, jeżeli chcesz naprawiać zepsute więzi, to jest najprostszy sposób na to. Poproś o przebaczenie. Ja wiem, że to dużo kosztuje. Wiele małżeństw przechodzi przez kryzys albo po prostu mogłoby mieć o wiele lepsze małżeństwo, o wiele lepsze życie z tego prostego powodu. Żadna ze stron nie potrafi powiedzieć magicznego zdania: tak mi przykro, wybaczysz mi? Przepraszam. Przebacz te wszystkie ostre słowa, złośliwe uwagi, te wszystkie onsy i dąsy. Wszystko to psuje radosny entuzjazm, raniąc i psując atmosferę w domu. A to może ciągnąć się latami. Przetnij to i zmień. niech rok 20 będzie takim rokiem przełomowym. Bóg do niektórych z nas mówi dzisiaj: dokonaj zmiany w tym roku, odbuduj zrujnowane przez ciebie relacje. Wiem, to wymaga nie tylko odwagi, ale pokory, ale spójrz na to z drugiej strony. Dojrzyj Boży potencjał, Boży pokój i Jego błogosławieństwo. Życzymy sobie, niech ci Bóg błogosławi w 20 roku, w tym nowym roku. A więc podejmij decyzję. Napraw zerwane więzi. To będzie najlepszy wyraz Bożego błogosławieństwa, jeśli to od ciebie zależy. Doskonale wiesz, że to trudna decyzja, a jej wykonanie przysparza jeszcze więcej problemów. Możesz jednak naznaczyć ten rok, który jest przed nami, przełomem, który zaowocuje pokojem i radością w twoim domu. Starczy ci determinacji i odwagi? Starczy ci chęci, aby naprawić zerwane więzi? I po czwarte i ostatnie, zdecyduj się, aby odwrócić się od grzechu. Chciałbym się tutaj powołać na znany fakt historyczny z XIX wieku. W czasie wojny secesyjnej w Stanach, Amerykanie nazywają ją wojną domową, zniesiono niewolnictwo. Lincoln podjął przełomową decyzję i zapłacił za to wysoką cenę życia. Dla wielu niewolników w tym czasie na południu wolność okazała się niezwykle trudnym wyzwaniem. I wielu z nich przyszło do swoich właścicieli, żeby z prośbą o to, czy mogą zostać niewolnikami. Mieszkali w obskurnych warunkach. Jeżeli kiedykolwiek byłeś w Stanach na południu i oglądałeś tam te domki, w których mieszkali niewolnicy, to było przerażające. Ci ludzie byli wolni na mocy prawa, ale woleli zostać niewolnikami, ponieważ wolność ich przerażała, przytłaczała. Nie byli w stanie, nie byli przyuczeni. Ich sposób myślenia nie pozwalał im na to, aby korzystać z wolności. Po prostu życie na wolności ich przerastało. Nowy Testament ukazuje nam tę prostą prawdę w odniesieniu do większości z nas w życiu duchowym. Chrystus umarł na Golgocie, darując nam wolność. Ale perspektywa odpowiedzialnego życia na wolności, podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z wolnością dla zbyt wielu jest przerażająca i zbyt trudna. Wolą służyć swojemu staremu panu grzechowi, zamiast podjąć decyzję: przełamuję to, wychodzę z tego. Właśnie o tym pisze apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian, aby nie pozwalać grzechowi na to, aby kontrolował moje i twoje życie. Pyta, czy będziemy trwali w grzechu? Pierwszy werset 6 rozdziału listu do Rzymian. A w drugim daje odpowiedź: ależ nie, skądże znowu? Skoro umarliśmy dla grzechu, jakże moglibyśmy nadal w nim żyć? I tutaj każdy albo większość z nas powie: amen, tak jest. A ja powiem: to jest teoria. Teraz apostoł Paweł zaprasza nas do praktyki. Jest to zachęta do dzisiaj ostatniego postanowienia noworocznego, do którego cię zapraszam. Słowo Boże radzi: nie pozwalaj na to, aby grzech cię kontrolował, aby cię skłaniał do podejmowania decyzji, które potem bolą, których się wstydzisz, które cię pieką, które powodują, że żyjesz w podwójności. Nie ulegaj grzesznym pragnieniom, odwróć się od swoich grzechów. Większość psychologów chrześcijańskich podziela pogląd, że każdy z nas wierzących, już nie mówię o niewierzących, oni są zupełnie bezradni, ma szczególne skłonności do pewnych stałych grzesznych zachowań. Innymi słowy, każdy z nas jest specjalistą w czymś innym, specjalistą w cudzysłowie oczywiście. I ci psychologowie, którzy tak twierdzą, nazywają to natręctwem grzechu. Większość z nas, świadomie zawierzając swoje życie Chrystusowi, z łatwością jest w stanie porzucić taki czy inny grzech, zmienić życie w tym zakresie czy w innym zakresie. Niestety te natrętne grzechy wciąż nas doganiają. Jeśli się z nimi nie rozprawisz, jak powiedziałem, skazujesz się na hipokryzję, na podwójne życie. Na początek nowego roku zachęcam do podjęcia decyzji, aby rozprawić się z tym grzechem. W miesięczniku Leadership, jest taki miesięcznik dla pastorów w Stanach Zjednoczonych, kilka lat temu zamieszczono żart rysunkowy. Młoda para stoi przed ołtarzem. Młody pan ma na karku ogromną narośl i podpis brzmi: nic z tym nie chcę zrobić, przyzwyczaił się. To jest właśnie skutek tego natręctwa grzechu. Sumienie coraz mniej gryzie, coraz to mniej słyszymy Słowo Boże, które odnosi się właśnie do tego grzechu. Przez lata pomagałem już nie młodemu już człowiekowi wychodzić z pornografii. Wiele razy wcześniej podejmował decyzję, aby z tym skończyć, ale w sumie ciągle do tego wracał. Wracając do tego, borykał się z coraz to większym poczuciem winy, z coraz to większym poczuciem odrazy do samego siebie, co oczywiście przekładało się na jego stosunki z żoną, na jego stosunki z dziećmi. Grzech ma straszną siłę rażenia. Może ty znasz to poczucie klęski i rozczarowania samym sobą. Jeśli okażesz brak mądrości i nie zabierzesz się do tego, po pewnym czasie nauczysz się żyć z tym, z tą naroślą i to już ci przestanie przeszkadzać. O jakich problemach mówimy? Nie wiem, jaki jest twój problem. Odwołuję się w tej chwili do swoich rozmów duszpasterskich. Może ponosi cię temperament, szybko wybuchasz i po wszystkim czujesz się sponiewierany, że znowu dałeś się wmanewrować, że znowu zabrakło ci cierpliwości. Może twój uszczypliwy język wiele razy ranił ludzi, których kochasz i nie potrafisz się z tym rozprawić. Masz tę niekłamaną przyjemność w dźganiu słowami. Niektórym to przynosi wiele rozkoszy. Czy przywykłeś już do swojej postawy osądzania innych? O, ja bym tego nie zrobił nigdy. Jak on tak mógł? Wiesz przecież, że to jest jeden z tych natrętnych grzechów. Trzeba jasno i wyraźnie dzisiaj powiedzieć: Jezus swoją śmiercią na krzyżu złamał moc grzechu. My już tu nic nie musimy robić. My jedynie możemy oprzeć się na Jezusie, dać się ogarnąć Jego mocy w Duchu Świętym i grzech już nie będzie nad tobą panował. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi: już nie musisz grzeszyć, już nie musisz służyć staremu Panu. Jeśli nie zawierzyłeś swojego życia Jezusowi, jesteś w poważnych kłopotach. To jest pierwsza decyzja, która dzisiaj przed tobą stoi, ażebyś dojrzał swoją bezradność i bezsiłę i moc Chrystusa i prostymi słowami po prostu zawierzył mu swoje życie. Panie, sam sobie nie radzę i nie jestem w stanie sobie poradzić, dlatego zawierzam ci swoje życie, a ty ogarnij moje życie twoją mocą i przemieniaj je. A chcę podejmować najtrudniejsze decyzje. Słowo Boże uczy nas, że już dłużej nie musimy być niewolnikami grzechu. Prosząc Boga o przebaczenie oraz otwierając się na Jego moc, nabywasz potencjału i możliwości do podejmowania najtrudniejszych decyzji, wychodzenia poza sferę swojego komfortu. Wszystko zatem sprowadza się do jednego. Do pytania, czy nowy rok będzie w kalendarzu tylko kolejną cyferką, a może chcesz odpowiedzieć na wyzwania Słowa Bożego nawet za cenę trudnych decyzji, które czasami mogą przerażać. Jesteś gotowy i chcesz podjąć te cztery postanowienia? Zapomnij o swoich klęskach i błędach. Zapomnij o swoich urazach. Rób wszystko, co możesz, żeby naprawić zerwane więzi. Zdecyduj, że odwracasz się od natręctwa grzechu. Z całego serca, z całą miłością i pokorą zachęcam cię, abyś nabrał odwagi, a nowy rok stanie się dla ciebie rzeczywiście rokiem przełomowym. Niech ci Bóg błogosławi.